Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Głos z Krakowa zgłasza się w Radio Maryja. Tym razem tenże głos z Krakowa będzie głosił o Krakowie. Dokładniej o wybranym, szczególnym miejscu Krakowa. Wiele jest takich szczególnych miejsc, do których trzeba przybyć, które trzeba zobaczyć. Wiele jest także w Krakowie, szczególnie teraz, w okresie wakacyjnym, grup wycieczkowych, większych i mniejszych, często także rodzinnych, podążających różnymi krakowskimi szlakami. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na takie szczególne miejsce, na które warto zwrócić uwagę podczas wycieczkowego oglądu Krakowa. W tym spojrzeniu na to miejsce poprosiłem o pomoc naszego dzisiejszego gościa. Przed mikrofon Radia Maryja zaprosiłem pana profesora z Politechniki Krakowskiej, Krzysztofa Stypułę, którego serdecznie witam.
Dzień dobry państwu.
Witam pana profesora. Mieszka pan w Krakowie, a dokładnie na Kazimierzu Krakowskim, w parafii świętej Katarzyny. I właśnie na ten temat, na temat tej świątyni i jej opiekunów, kustoszów tego szczególnego miejsca, od pana zamierzam czegoś więcej się dowiedzieć dla siebie, no i przede wszystkim dla słuchaczy Głosu z Krakowa. Stąd to zaproszenie do udziału w dzisiejszym Głosie z Krakowa. Więc zacznijmy od kustoszów tego miejsca, od opiekunów tej charakterystycznej świątyni. Jest ona pod opieką ojców augustianów. A jakie były drogi, które zaprowadziły ojców augustianów do Krakowa?
W swojej obecnej formie zakon augustianów na świecie powstał w połowie XIII wieku po zjednoczeniu na wniosek papieża Aleksandra IV różnych wspólnot eremickich, które żyły według reguły nadanej przez świętego Augustyna. Do Polski pierwszych augustianów sprowadził z Czech na krakowski Kazimierz król Kazimierz Wielki w połowie XIV wieku. Wówczas też wybudowano kościół świętej Katarzyny, o którym później powiemy parę słów. Samodzielna prowincja zakonu w Polsce powstała dopiero w XVI wieku i w czasach największego rozkwitu, a to był wiek XVII, XVIII, liczyła 23 klasztory i 260 zakonników. Niestety rozbiory Polski spowodowały likwidację części klasztorów, a za udział w powstaniu listopadowym car Aleksander zostawił tylko klasztor w Wieluniu i zabronił przyjmować kandydatów do zakonu. Po odzyskaniu niepodległości istniał więc jedynie bogaty w tradycję klasztor w Krakowie na Kazimierzu. Podczas okupacji hitlerowskiej w obozach koncentracyjnych śmiercią męczeńską zginęło kilku istotnych dla zakonu polskich augustianów, co osłabiło tę wspólnotę i w 1950 roku doszło do kasaty jedynego istniejącego wówczas polskiego klasztoru augustyńskiego w Krakowie.
No właśnie, do kasaty, ale przecież my zakon ten mamy, jest on w Krakowie, prowadzi tę działalność duszpasterską. Kiedy nastąpiło więc przywrócenie?
Więc ponieważ ostatni żyjący spośród członków dawnego zakonu augustyńskiego zwrócili się do naszego papieża Jana Pawła II o reaktywację w Polsce zakonu, ponowne odrodzenie polskiej prowincji rozpoczęło się pod koniec lat 70. Aktualnie prowincja posiada 3 klasztory, 2 w Krakowie i 1 w Łomiankach koło Warszawy.
A w strukturze międzynarodowej?
W strukturze międzynarodowej generał zakonu mieści się w Rzymie.
Jest także w wielu krajach, na pewno też są augustianie, prawda? Szczególnie we Włoszech.
Włochy, Hiszpania, Stany Zjednoczone to są te główne ośrodki. Niemcy tak samo, gdzie również istnieją uczelnie augustiańskie, do których polscy augustianie również wyjeżdżają uzupełniać swoje kwalifikacje.
Tak więc jesteście państwo w parafii, pan tam też mieszka, w parafii świętej Katarzyny, którą opiekują się ojcowie augustianie. No to spójrzmy teraz na kościół świętej Katarzyny. Jak przedstawić najpierw naszym słuchaczom, no nie jest to telewizja, a więc trzeba jakoś to usytuowanie tego kościoła. Krakowianie, przypuszczam, wiedzą, ale ci, którzy Kraków odwiedzają lub będą odwiedzać, żeby orientowali się, gdzie ten kościół świętej Katarzyny, gdzie klasztor obok niego znajdujący się, są usytuowane. To mógłby pan usytuować to opisem słownym.
Na pewno słuchacze Radia Maryja znają trasę procesji na świętego Stanisława, która wychodzi z Wawelu, idzie ulicą Krakowską i skręca w stronę ulicy Skałecznej. Tam mijamy średniowieczną dzwonnicę właśnie należącą do kościoła świętej Katarzyny, a następnie widzimy przed sobą pomost idący do kaplicy węgierskiej od sióstr Augustianek do kompleksu zakonu świętego Augustyna. To właśnie jest kościół świętej Katarzyny.
Tak jest właśnie, to jest taka sytuacja co roku się powtarzająca. Ci wszyscy, którzy uczestniczą w procesji na skałkę z Wawelu, muszą tamtędy przejść. Ale to przejście jest jeszcze szczególne, ponieważ główny celebrant prowadzący procesję, przewodniczący tej procesji, w tym miejscu jest oczekiwany w szczególny sposób. Może jeszcze i o tym powiedzmy w tym momencie, jeśli już usytuować pan zechciał ten kościół właśnie na trasie procesji prowadzącej z Wawelu na Skałkę.
Jak pewnie słuchacze zauważyli, celebrans niesie w procesji dwie relikwie świętego Stanisława, dwie ręce w srebrnej oprawie, które się znajdują. Zatrzymuje się przed wejściem od ulicy Skałecznej do kościoła świętej Katarzyny. Jedna z relikwii zostaje przejęta przez duchownych augustianów i odbywa się równolegle oprócz Skałki drugie nabożeństwo przy relikwiach świętego Stanisława właśnie w kościele świętej Katarzyny.
Czyli już teraz zapewne każdy, kto jest zorientowany, gdzie jest Wawel i gdzie jest Skałka, kościół na Skałce, to na pewno przechodząc od jednego do drugiego w swym wycieczkowym lub pielgrzymim szlaku, na pewno trafi do kościoła świętej Katarzyny. Sam obiekt, pamiętam, przez wiele lat był w stałym remoncie, ale już od niedawna, teraz na przykład, patrząc z zewnątrz widać, że już chyba te remonty ustąpiły, bo i pięknie się prezentuje zewnętrznie, a każdy, kto wejdzie do wnętrza, również. Jak wobec tego to odnawianie kościoła i co tam ciekawego można w środku zobaczyć, znaleźć, co tę świątynię wyróżnia spośród wielu innych?
Więc intensywne remonty kościoła i zabytkowego zespołu klasztornego rozpoczęły się od powrotu augustianów w 1989 roku do Krakowa i przy ogromnym wspomożeniu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa ruszyły pełną parą. Można by sobie było zadać pytanie dlaczego? Mianowicie dlatego, że kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Małgorzaty, jak oficjalnie brzmi jego nazwa, z klasztorem augustianów, to jeden z najcenniejszych zabytków gotyckiej architektury Krakowa. Fundacja kościoła i klasztoru była bezpośrednią konsekwencją dokonanej w 1335 roku lokacji nowego miasta, któremu król Kazimierz Wielki nadał własne imię. Wiąże się z tym zresztą pewna historia. Król Kazimierz Wielki był rozpustnikiem. Dlatego biskup Krakowa, by go ukarać, rzucił na niego klątwę. Ksiądz Marcin Baryczka poszedł przekazać królowi tę wiadomość, za co władca kazał utopić go w Wiśle. Gdy król zrozumiał swój błąd, co zrobił, za pokutę nad rzeką wybudował kościół. Jest to więc kościół ekspiacyjny. Jest to kościół trójnawowy, bazylikowy i co ciekawe, mimo że w Polsce trzęsienia ziemi są rzadkością, to kościół świętej Katarzyny poważnie uszkodziły aż dwa, w XV i XIX wieku. Obecnie sklepienie nawy głównej kościoła pochodzi z XIX wieku i jest drewnianą imitacją poprzedniego zniszczonego w czasie trzęsienia ziemi. Obserwatorowi z dołu wydaje się, że jest to murowane sklepienie. Tymczasem ono jest wykonane z drewna. Stąd prawdopodobnie znakomita akustyka tego kościoła, doceniana w tej chwili przez czołowe filharmonie i chóry na świecie. Bardzo duża ilość koncertów, między innymi muzyka w Starym Krakowie, jak również transmisje idące na cały świat w ramach różnych festiwali starej muzyki odbywają się właśnie w tym kościele. Najcenniejsze zabytki, jakie można by wymienić, to barokowy ołtarz główny z obrazem przedstawiającym mistyczne zaślubiny świętej Katarzyny, znajdujący się w nawie południowej późnorenesansowy nagrobek Wawrzyńca z Pytka Jordana, który pochodzi z warsztatu znanego włoskiego rzeźbiarza Santi Gucciego. Również w nawie południowej znajduje się jeszcze renesansowy obraz alegoryczny Koło Śmierci. Takich obrazów, które dawniej były wszędzie w starych kościołach, praktycznie nie ma już na świecie. Tu on się ostał. Wreszcie cykl barokowych obrazów augustiańskich autorstwa Zachariasza Dzwonowskiego, ucznia Tomasza Dolabelli. Do kościoła przylegają dwa z pięciu znajdujących się w Krakowie gotyckich pomieszczeń wspartych na jednym środkowym filarze. Są to zakrystia i kaplica świętej Moniki. Wreszcie do kościoła przylega też gotycki klasztor, w którym znajdują się renesansowe i gotyckie freski, a wśród nich Misericordia Domini i święty Augustyn nadaje regułę augustianom, które odkrycie w latach 90. XX wieku było pewną sensacją konserwatorską.
To wtedy w trakcie tego remontu odkryto te freski, tak?
Tak jest, tak.
A jeszcze wspominał Pan o tej kaplicy, do której można przejść od sióstr augustianek. Ona też w trakcie remontu poddana była szczególnym pracom renowacyjnym, szczególnie dlatego, że jak pamiętam, kiedyś ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego, w którym uczestniczę, była zorganizowana taka techniczna wycieczka, żeby pokazać to odwilgacanie ściany. To też była bardzo trudne, byłoby to bardzo trudne zadanie, zrealizowane chyba z powodzeniem.
Zrealizowane z powodzeniem. Należy dodać, że kaplica nosi nazwę kaplicy węgierskiej, jest udostępniana raz w roku, a normalnie jest zamknięta, ponieważ tym przejściem nad ulicą siostry udają się na modlitwę właśnie do tej kaplicy, więc ona jest za klauzurą jakby.
Wspominał Pan bardzo ciekawą informację przekazując o wytrzęsieniach ziemi, którym także Kościół był poddany, a więc i Kraków. Czyli to oznacza, że w kronikach parafialnych są one odnotowane nie tylko stacji sejsmicznej, a wcześniej, gdy stacji nie było, to w jakichś zapiskach innych, tutaj na pewno w kronikach parafialnych, i Kościół się ostał.
Kościół się ostał z wyjątkiem właśnie sklepienia. Mało tego, trzeba powiedzieć, że w pobliżu znajdują się dwa duże obiekty, również sakralne. To jest kościół na Skałce, który jest w tej samej parafii, dla którego kościół świętej Katarzyny jest parafialnym. I w niedalekiej odległości, po drugiej stronie ulicy Krakowskiej, kościół Bożego Ciała. One nie ucierpiały. Tłumaczy się to tym, że ten kościół jest jednym, że kościół świętej Katarzyny jest jednym z największych i równocześnie wysokich kościołów. Stąd ucierpiała góra tego kościoła ze względu na tą wysokość, na jego konstrukcję.
Myślę, że mówiąc o samym obiekcie budowlanym i pamiętając także o tym, że pan także w dziedzinie budownictwa działa, to może warto wspomnieć jeszcze o tych badaniach, które w tym kościele były przeprowadzone, badaniach z dynamiką związanych, a odbywający się wówczas, gdy na terenie starej gazowni odbywało się wysadzanie pewnych obiektów metodą minerską. No i wówczas chodziło o sprawdzenie, czy to działanie techniczne związane z przygotowaniem nowych terenów i usunięciem obiektów wyeksploatowanych nie spowoduje zniszczeń, uszkodzeń w samym tak ważnym obiekcie. Może parę słów o tym.
Tego typu badania, które robimy w Politechnice Krakowskiej, właśnie są nastawione na ochronę, między innymi na ochronę budowli zabytkowych. Zresztą muszę powiedzieć, że te badania były prowadzone w takich kościołach nie tylko przy okazji wybuchów w gazowni, ale również w przypadku przejazdu pojazdów w sąsiedztwie obiektów zabytkowych, jak i w przypadku dzwonów znajdujących się na dzwonnicach kościelnych, ponieważ to są takie źródła drgań, które mogą przyczyniać się do podobnych uszkodzeń, jak są przy trzęsieniach ziemi, jeśli chodzi o obiekt.
Lub przyspieszać uszkodzenia. Tak, to może już tyle o samym obiekcie budowlanym. Może jakieś przypomnienie wydarzeń związanych właśnie z tym kościołem jeszcze.
Znaczy ja jedną ciekawostkę bym chętnie przytoczył, mianowicie wszyscy staramy się znać szczegóły z życia Karola Wojtyły, późniejszego Jana Pawła II. Otóż również Kościół Świętej Katarzyny ma taką cegiełkę w jego życiorysie. Mianowicie, kiedy we wrześniu 1951 roku arcybiskup Eugeniusz Baziak udzielał księdzu Wojtyle urlopu naukowego na napisanie rozprawy habilitacyjnej, zwolnił go z obowiązku wikariusza w kościele świętego Floriana. Nadal pozostał tam duszpasterzem akademickim. Natomiast mszę odprawiał właśnie w kościele świętej Katarzyny aż do 1953 roku, bo mieszkał wówczas przy ulicy Kanoniczej. Także to jest taka ciekawostka, która na pewno jest zapisana chwalebnie w kronikach kościoła. No i druga rzecz, z której ten kościół jest coraz bardziej znany, to są związki z kultem świętej Rity.
Tak, ale ja jeszcze do tej pierwszej chciałbym tutaj przywołać. Mianowicie wspomina pan te lata 50., a przecież to chyba 10 lat temu była okazja, kiedy bezpośrednią rozmowę miał pan z Ojcem Świętym, wspominając, że jest właśnie z tej parafii, prawda?
No to było w 1997 roku. Rozmawialiśmy między innymi właśnie o kościele świętej Katarzyny. Wówczas Jan Paweł II poświęcił obraz do kaplicy przy ulicy Skawińskiej w szpitalu, który również jest pod opieką ojców augustianów. I wówczas byłem zaskoczony reakcją Jana Pawła II, który w takich szczegółach opisywał kościół świętej Katarzyny, kaplicę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, do której zresztą ufundował korony papieskie, ponieważ jest to jeden z najstarszych fresków na terenie Polski, prawdopodobnie maryjnych, że ja byłem zaskoczony i do dzisiaj jestem oczywiście pod wrażeniem tej wizyty Ojca Świętego, ale tej jego pamięci przede wszystkim, to było niesamowite.
Mówił pan, że Święta Katarzyna jest tą główną patronką, pod jej wezwaniem jest Kościół, no ale właśnie już wspominał pan przed chwilą o tym, że Kościół jest szczególnie znany z rozwijania kultu świętej Rity. Kto to taki był?
Święta Rita z Kasi jest najbardziej popularną świętą augustiańską, a jej imię pochodzi od zdrobnienia imienia Margherita włoskiego, czyli Rita jest od Małgorzaty. Jest to osoba godna podziwu z tego powodu, że wyjątkowo, jak w tamtych czasach, trafiła do zakonu poprzednio będąc żoną i matką, co wówczas praktycznie na ogół wykluczało pójście do zakonu. Urodziła się we Włoszech, w malutkiej miejscowości Rocca Porena w pobliżu Kasi i już za młodu chciała pójść do klasztoru, ale musiała posłuchać rodziców, wyszła za mąż za człowieka, który nie był stateczny, był raczej hulaką i święta Rita starała się cały czas nawrócić go. Udało jej się to. Niestety zginął w jednej z walk, prawdopodobnie wendety, zostawiając dwóch synów. Święta Rita zaczęła się modlić o to, żeby ci synowie nie popełnili wendety, żeby nie popełnili grzechu. I poprosiła Pana Boga, że jeżeli mieliby coś takiego zrobić, to lepiej, żeby umarli. Przyszła zaraza i oni obaj zmarli. Ona wówczas zwróciła się do klasztorów Kasi o przyjęcie do zakonu. Długo jej odmawiano, wreszcie udzielono jej specjalnej zgody, została zakonnicą. 40 lat służyła w tym kościele, poprosiła Pana Jezusa o stygmat i dostała stygmat kolca cierniowego na czole, który tkwił przez całe życie, dopiero zniknął po jej śmierci. Z jej śmiercią wiąże się zresztą pewna opowieść, która później stała się atrybutem, z którym się przychodzi do świętej Ryty. Mianowicie, kiedy leżała na łożu śmierci, poprosiła swoją kuzynkę, która do niej przyszła, żeby przyniosła z ogrodu czerwoną różę. Na to kuzynka odpowiedziała: ależ moja droga, to jest zima, tu są góry, tu róż nie ma. Ona jednak bardzo usilnie prosiła. Kuzynka wyszła do ogrodu i zobaczyła na krzewie jedną, jedyną przepięknie kwitnącą różę. Od tej pory przynosi się na święto świętej Ryty, przynosi się róże do poświęcenia. Trzeba powiedzieć, że zaraz po śmierci świętej Ryty zaczęły się objawiać za jej wstawiennictwem cuda. Po 10 latach siostry zorientowały się, że to jest rzecz nie z tego świata i przeniosły, jak się okazało, nienaruszone zwłoki świętej Ryty do szklanej trumny. Leżą do dzisiejszego dnia w Kasi. A jeszcze dodam, że w 2000 roku ta trumna została przewieziona na plac przed Bazyliką Świętego Piotra i Pawła i Ojciec Święty Jan Paweł II nad tą trumną odprawił milenijną mszę. Jest to po świętym Antonim druga we Włoszech święta tak uznawana. Jej świętem jest 22 maja. Właśnie ten dzień, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II odprawiał mszę nad tą trumną. Mamy w Krakowie, właśnie w kościele świętej Katarzyny, jej rzeźbę. Ta rzeźba powstała ku pokrzepieniu Polaków w czasie II wojny światowej. Została zawieszona w tym kościele. I ten kult rozwija się ogromnie. Ja muszę powiedzieć, że kiedy jeszcze były początki, jakby dla mnie, pojechałem właśnie po tej wizycie u ojca świętego Jana Pawła II, powiedziano mi, że powinienem pojechać do Kasi. Pojechałem do Kasi, była to sobota, mieszkaliśmy u sióstr na górze w klasztorze. Rano otworzyłem okno, a klasztor mieści się na górze i zobaczyłem idące tłumy ludzi pod górę, płaczących, proszących. I to nas tak wtedy uderzyło, że wspólnie z braćmi augustianami przystąpiliśmy do mocnej reaktywacji tego kultu, ponieważ on już istniał na Kazimierzu wcześniej, przed wojną. Później troszkę, jak nie było augustianów, no to troszeczkę osłabł, już nie było. A w tej chwili każdego miesiąca odbywa się msza w kościele świętej Katarzyny, gdzie czyta się prośby wiernych, ponieważ jest to o wstawiennictwo w sprawach trudnych, bo święta Rita to jest właśnie święta od spraw trudnych, a 22 maja odbywa się w Krakowie w kościele świętej Katarzyny główne nabożeństwo, które jest celebrowane na ogół przez któregoś z biskupów. I w tej chwili Kościół już nie mieści ludzi, ludzie stoją na krużgankach. Jest ogromne, widać wpływ tego kultu na otoczenie.
No właśnie, moja małżonka, która tam też rocznie przybywa, opowiadała o tej wzrastającej z roku na rok liczbie osób uczestniczących wtedy 22 maja w tym nabożeństwie i bardzo charakterystyczne, wszyscy z tymi czerwonymi różami, także pięknie to wygląda. Potem te róże się zasusza i zostają tak w rodzinach rok, a nawet jeszcze dłużej. Taki to jest zwyczaj. Oczywiście nie tylko ten kult świętej Ryty jest tutaj rozwijany. Jest to przecież normalna parafia. Pan uczestniczy w tym życiu parafialnym aktywnie. Wiele osób innych też z tej parafii. Może o niektórych charakterystycznych pracach duszpasterskich podjętych, realizowanych przez ojców augustianów właśnie we współpracy ze świeckimi.
Wspomniałem już o duszpasterstwie w szpitalu na ulicy Skawińskiej. Również prowadzone jest duszpasterstwo młodzieży, które się bardzo rozwija, ale też augustianie reaktywowali działalność szeregu innych duszpasterskich przedsięwzięć, a więc jest Bractwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której kaplica właśnie to jest ta, w której na ogół Karol Wojtyła odbywał mszę, sprawował. To jest koło akcji katolickiej, które bardzo sprawnie działa, organizuje świętą ulicy Skałecznej właśnie przy kościele świętej Katarzyny. W tej chwili nawet prezes akcji katolickiej w całej archidiecezji właśnie jest byłym prezesem tego koła. Wreszcie jest koło Żywego Różańca, mamy też klub parafialny Tagasta, także jest to bardzo różnorodna działalność, a równocześnie jest pewna grupa ludzi, którzy zajmują się stroną techniczną Kościoła spośród osób świeckich. No, ja mam przyjemność tą grupę jakby organizować.
No pięknie, tak powinno być, że bo przecież sami ojcowie augustianie wszystkich spraw, a szczególnie tych technicznych, trudno, żeby prowadzili to przygotowanie ojcowie w każdym miejscu. Księża, kapłani są od spraw duchowych, w tym ich nikt nie może zastąpić. A w takich sprawach, powiedzmy przyziemnych, jak właśnie te techniczne, to na pewno świeccy mogą tutaj wiele dopomóc i uczestniczyć w tych pracach organizacyjnych. Może jeszcze, żebyśmy już tak osadzili się w pełni w tym obszarze i w tych osobach tam uczestniczących, to poprzez stwierdzenie o pozdrowieniu powiedzmy, kto jest tam właśnie zarządzającym, jest prowincjał przecież też ojców augustianów, jeżeli trzy już obiekty w Polsce są, to chyba Polska ma swoją prowincję, może pozdrowimy ich, bardzo proszę.
Więc pozdrawiam serdecznie przede wszystkim prowincjała ojca Jana Emila Biernata, który bardzo sprawnie tą prowincją zarządza. Jeśli chodzi o klasztor świętej Katarzyny, to przeor, to pozdrawiam przeora ojca Efrema, jak również, ponieważ oddzielnie od klasztoru jest parafia, to w parafii ojca Marka Donaja.
No właśnie, a wspominał Pan jeszcze o tej, tym koledze od Was, akcji katolickiej. Uczestniczył, pracował w parafii, teraz już w obszarze archidiecezji, może także i jego.
Pozdrawiam serdecznie pana doktora Jana Wilka, naszego wieloletniego przewodniczącego naszego koła akcji katolickiej, no a dziś sprawującego ten urząd wyżej.
A ja dziękując panu za to dzisiejsze spotkanie, no myślę, że też muszę pozwolić o pozdrowienie rodziny. Warto, ażeby widać było, że to jest profesor nie tylko zaangażowany, ale także i posiadający rodzinę.
To z ogromną przyjemnością, tym bardziej, że muszę powiedzieć, że to kultywowanie kultu do świętej Rity jest zasługą nawet bardziej mojej małżonki niż moją. Ona organizowała pielgrzymki do świętej Rity, doprowadziła nawet do sytuacji, w której tak wśród znajomych rozpowszechniła ten kult, że w tej chwili nawet powstała już ulica we Włosani świętej Rity, specjalna kapliczka, także serdecznie pozdrawiam moją żonę Zofię Stypułę i obie córki Agnieszkę i Magdalenę.
No i ja już dziękując wszystkim za to dzisiejsze spotkanie z panem profesorem, powiem, że naszym gościem był pan profesor Krzysztof Stypuła. A was, drodzy przyjaciele, zapraszam jak zwykle za tydzień o zwykłej porze. Innym gościem z Krakowa, równie ważnym, będziemy omawiali inne ważne, także i ogólnopolskie sprawy. Szczęść Boże!